Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Austerity When It Works and When It Doesn't to książka z pogranicza makroekonomii, finansów publicznych i ekonomii politycznej, napisana przez Alberta Alesinę, Carla Favero i Francesco Giavaziego. Autorzy analizują, czym jest konsolidacja fiskalna, czyli zmniejszanie deficytu i długu publicznego, oraz dlaczego jej skutki bywają tak odmienne w różnych krajach i okresach. Nie traktują oszczędności budżetowych jako jednego jednolitego działania. Rozróżniają przede wszystkim programy oparte na podwyżkach podatków i programy oparte na ograniczaniu wydatków. Na podstawie szerokiego materiału historycznego z rozwiniętych gospodarek próbują ustalić, które rozwiązania silniej hamują produkcję, inwestycje i zatrudnienie, a które mogą stabilizować finanse państwa przy mniejszym koszcie gospodarczym. Celem książki nie jest proste wezwanie do cięć. Jest nim zbadanie składu, momentu wdrożenia i politycznego otoczenia reform. To wyraźnie argumentowana, empiryczna interwencja w spór o to, czy redukcja deficytu musi pogłębiać recesję. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, dwie odmienne drogi redukcji deficytu. Najważniejsza teza książki brzmi, że nie każda konsolidacja fiskalna działa w ten sam sposób. Autorzy odróżniają działania oparte głównie na zwiększaniu dochodów podatkowych od działań opartych przede wszystkim na zmniejszaniu wydatków publicznych. To rozróżnienie ma znaczenie większe niż sama nominalna skala oszczędności. Podwyżki podatków mogą obniżać dochód rozporządzalny gospodarstw domowych, osłabiać konsumpcję oraz zmieniać bodźce do pracy, oszczędzania i inwestowania. Jeśli firmy spodziewają się wyższych obciążeń również w przyszłości, mogą ograniczać plany rozwojowe nawet przed bezpośrednim wzrostem kosztów. Cięcia wydatków również mogą obniżyć popyt, lecz autorzy twierdzą, że ich średnie skutki makroekonomiczne były w badanym materiale mniej recesyjne niż skutki podwyżek podatków. Nie znaczy to, że każde cięcie jest bezbolesne, ani że każda pozycja budżetu ma tę samą wartość. Redukcja inwestycji publicznych, wydatków na edukację czy ochronę zdrowia może rodzić wysokie koszty społeczne i długofalowe. Książka przesuwa więc debatę z pytania, czy oszczędzać, na trudniejsze pytanie, jak skonstruować program naprawy finansów bez niszczenia podstaw przyszłego wzrostu. Po drugie, mechanizm oczekiwań, inwestycji i wiarygodności polityki, Alesina, Favero i Giavazi podkreślają, że decyzje fiskalne oddziałują nie tylko przez natychmiastową zmianę państwowego popytu. Wpływają też na oczekiwania prywatnych gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i inwestorów. Gdy wiarygodny program ogranicza ryzyko narastania długu, przyszłych podwyżek podatków lub kryzysu finansowania, może poprawić zaufanie do stabilności gospodarki. Według autorów, szczególnie programy wydatkowe mogą sprzyjać prywatnym inwestycjom, jeśli są postrzegane jako trwała korekta niekontrolowanego wzrostu państwowych zobowiązań. Ten mechanizm nie jest automatyczny. Wymaga przekonującego planu, zdolności administracyjnej oraz politycznej trwałości reform. Chaotyczne lub często odwracane decyzje mogą wywołać efekt przeciwny, ponieważ zwiększają niepewność. Książka zwraca również uwagę, że reakcje gospodarki zależą od polityki pieniężnej, kursu walutowego i sytuacji zewnętrznej. Łagodniejsze warunki finansowe albo wzrost eksportu mogą zmniejszyć koszt fiskalnego zacieśnienia. Podczas gdy jednoczesne ograniczanie wydatków w wielu powiązanych krajach może osłabić popyt szerzej. W rezultacie autorzy proponują analizę kanałów transmisji, a nie ocenianie programów wyłącznie przez pryzmat moralnego hasła o odpowiedzialności budżetowej. Po trzecie, czas konsolidacji ma znaczenie równie duże jak jej skład. Książka wyraźnie odrzuca pogląd, że ta sama recepta fiskalna jest właściwa w każdej fazie cyklu gospodarczego. Najbardziej racjonalny model, według autorów, zakłada budowanie nadwyżek lub przynajmniej ograniczanie deficytu w okresach dobrej koniunktury. W czasie recesji państwo powinno dysponować przestrzenią do działania, zamiast być zmuszone do gwałtownych cięć wtedy, gdy dochody gospodarstw domowych i firm już spadają. Taka perspektywa jest szczególnie istotna dla krajów, które wchodzą w kryzys z wysokim długiem i małą wiarygodnością na rynkach finansowych. Wtedy wybór nie zawsze odbywa się między idealną stymulacją a oszczędnościami, lecz między kontrolowaną korektą a ryzykiem utraty dostępu do finansowania. Autorzy nie przedstawiają jednak tego przymusu jako argumentu za permanentną polityką zaciskania pasa. Przeciwnie, wskazują, że powtarzająca się potrzeba nadzwyczajnej konsolidacji jest objawem wcześniejszych błędów fiskalnych. W praktyce oznacza to konieczność odróżnienia wydatków antykryzysowych od trwałego zwiększania zobowiązań w okresie wzrostu. Z perspektywy Polski lekcja ma charakter ogólny: odporność budżetu tworzy się przed kryzysem, a nie dopiero wtedy, gdy kryzys wymusza szybkie decyzje. Po czwarte, dane historyczne zamiast jednego ideologicznego schematu. Siłą książki jest ambicja oparcia sporu na systematycznej analizie wielu epizodów redukcji długu i deficytu w krajach rozwiniętych. Autorzy próbują rozpoznać, które zmiany były faktycznie motywowane potrzebą konsolidacji, a które wynikały z normalnych wahań gospodarki lub innych reform. To ważne, ponieważ prosty związek czasowy między cięciami a recesją nie wystarcza do ustalenia przyczyny. Rządy często zacieśniają politykę właśnie wtedy, gdy gospodarka jest już pod presją, co może zniekształcać ocenę skutków. Metodologiczna ambicja nie kończy jednak debaty. Krytycy, w tym ekonomiści bliżsi podejściu keynesowskiemu, kwestionowali część wniosków i argumentowali, że konsolidacja w słabej gospodarce na ogół ma charakter kurczący. Spór dotyczy między innymi sposobu identyfikowania decyzji fiskalnych oraz tego, jak oddzielić ich skutki od polityki pieniężnej, handlu zagranicznego i wcześniejszego stanu gospodarki. Wartość książki polega więc także na pokazaniu ograniczeń ekonomii empirycznej. Państw nie da się losowo przydzielić do eksperymentów z podatkami i wydatkami. Czytelnik otrzymuje mocną interpretację danych, ale powinien odróżniać jej wyniki od bezspornych praw ekonomicznych. Na koniec. Skuteczność fiskalna nie usuwa społecznych i politycznych kosztów. Autorzy analizują programy oszczędnościowe jako narzędzia stabilizacji finansów publicznych. Lecz ich ustalenia nie zwalniają czytelnika z pytania, kto ponosi ciężar reform. Cięcia wydatków mogą poprawiać saldo budżetu, ale ich znaczenie zależy od tego, czy dotyczą nieefektywnych transferów, administracji, subsydiów, inwestycji, usług lokalnych, czy ochrony osób o niskich dochodach. Dwa programy o podobnej wartości księgowej mogą mieć całkowicie różne skutki dla nierówności, jakości usług publicznych i długoterminowego kapitału społecznego. Książka jest też istotna dla ekonomii politycznej, ponieważ bada trwałość reform i ich konsekwencje wyborcze. Popularne wyobrażenie głosi, że każdy rząd przeprowadzający oszczędności nieuchronnie przegrywa wybory. Autorzy wskazują, że rzeczywistość jest bardziej złożona, a wynik zależy od wiarygodności programu, jego kompozycji i szerszego odbioru rządów. Nie oznacza to, że opór społeczny jest nieracjonalny. Może on odzwierciedlać realne obawy o rozkład kosztów. Najbardziej użyteczna lekcja praktyczna brzmi zatem tak: polityka fiskalna powinna być oceniana jednocześnie według trwałości długu, wpływu na aktywność gospodarczą oraz sprawiedliwości i jakości instytucji publicznych. Sam spadek deficytu nie jest pełną miarą sukcesu. Podsumowując, Austerity when it works and when it doesn't jest wartościową lekturą, przede wszystkim dla studentów ekonomii, analityków polityki publicznej, dziennikarzy gospodarczych oraz osób uczestniczących w debatach o długu, podatkach i wydatkach państwa. Skorzystają z niej także czytelnicy spoza ekonomii, którzy chcą zrozumieć, dlaczego słowo austerity wywołuje tak silne spory i dlaczego proste porównanie budżetu państwa z budżetem domowym nie wystarcza do oceny polityki fiskalnej. Praktyczną korzyścią z lektury jest dyscyplina analityczna. Trzeba pytać o skład pakietu, jego moment, wiarygodność, warunki pieniężne i społeczne skutki, zamiast automatycznie pobierać albo odrzucać redukcję deficytu. Książka wyróżnia się na tle popularnych polemik, ponieważ koncentruje się na rozróżnieniu między konsolidacją podatkową i wydatkową oraz opiera argument na szerokim materiale porównawczym. Nie przedstawia samego długu jako abstrakcyjnego problemu, ani nie opisuje recesji wyłącznie jako skutku pojedynczej decyzji rządu. Jej ograniczeniem jest to, że interpretacja danych pozostaje przedmiotem poważnej krytyki, zwłaszcza w odniesieniu do skutków zacieśnienia w czasie słabości gospodarczej. Właśnie dlatego najlepiej czytać ją jako wpływową, dobrze uargumentowaną pozycję w trwającym sporze, a nie jako ostateczne rozstrzygnięcie. Jej największa wartość polega na wymuszeniu precyzji. Polityka oszczędnościowa nie jest jednym instrumentem, a jej rezultaty zależą od konkretnych decyzji i instytucjonalnego kontekstu. Jeśli chcesz nas wesprzeć Alberto Alessina, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz, i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia. Do zobaczenia.